Więc mamy kolejne spotkanie, jak już wspomniałem. W ostatnią środę przeczytaliśmy i rozważyliśmy zaskakujące słowa Pana Jezusa dotyczące Jego stosunku do zakonu. Słowa, które nie pozostają żadnych wątpliwości, że zakon pański, że prawo Boże jest nadal obowiązujące. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. No i mówiliśmy o ponadczasowości Słowa Bożego, o tym, jak to jest, jeśli chodzi o obowiązywanie zakonu, a jednocześnie, że nie musimy, jako uczniowie Pana Jezusa, wykonywać szczegółowych przepisów zakonu. Zakonu, który nadal obowiązuje. Mówiliśmy, że to Pan za nas wypełnił zakon, złożył za nas ofiarę i nas usprawiedliwił i w Nim wszyscy jesteśmy wykonawcami zakonu, chociaż sam nikt z nas nie byłby w stanie tego zakonu wypełnić. No i Pan Jezus powiedział, że ktokolwiek by rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych, no to będzie mały w Królestwie Bożym. A kto by czynił i nauczał Słowa Bożego, tak jak On mówi, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Bożym. No i na koniec żeśmy rozważali takie ważne zdanie, które wskazuje, że uczniowie Pana Jezusa mają wyżej postawioną poprzeczkę niż ci uczeni w piśmie i faryzeusze. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. No i staraliśmy się powiedzieć, co to znaczy, że oni poszli w uszczegółowianie przepisów i zaczęli doprowadzać prawo Boże do absurdu, a Pan Jezus chce, żebyśmy Jego naśladowali w wykonywaniu Słowa Bożego. A On, wykonując wszystko doskonale, zgodnie z myślą Bożą, ani razu nie uchybił, chociaż bardzo narażał się tym wszystkim tradycjonalistom, tym wszystkim legalistom, jakbyśmy powiedzieli, tym uczonym w piśmie i faryzeuszom. Oni Go nazywali gwałcicielem zakonu, mówili o Nim źle, a On doskonale zakon wykonał. I właśnie dzisiaj przechodzimy do takich praktycznych przykładów, jak różne jest stanowisko Jezusa Chrystusa od stanowiska uczonych w piśmie i faryzeuszów, jeśli chodzi o poszczególne elementy zakonu. Więc 21 werset, 22, to jest pierwszy przykład, którym się dzisiaj zajmiemy. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. To samo słowo przeczytajmy w przekładzie Żydów mesjańskich. Oni to tak oddali po polsku. Słyszeliście, że powiedziano naszym ojcom, nie morduj. I że kto dopuści się zabójstwa, będzie podlegał sądowi. Lecz ja wam powiadam, że ktokolwiek żywi gniew na swego brata, będzie podlegał sądowi. A kto nazwie brata nic po nim, stanie przed Sanhedrinem. Kto zaś powie głupcze, podlega karze palenia w ogniu Geil Hinnom. No więc Pan Jezus w tym fragmencie kazania odwołuje się do znanego przykazania, które po polsku brzmi nie zabijaj. Ostatnio troszeczkę się tą sprawą zajmowałem, bo też wczoraj był dzień przeciwko karze śmierci, międzynarodowy dzień i troszeczkę też o tym myślałem. No i chcę dzisiaj też, ponieważ akurat tak się zbiega ten temat, no po pierwsze przywołać to, co żeśmy w tym przykładzie żydowskim zauważyli, że w istocie to przykazanie nasze brzmiące na uszach nie zabijaj znaczy dosłownie w oryginale nie morduj. Nie wolno ci mordować. A to jest co innego niż nie zabijaj. Oczywiście no, również to samo znaczy, ale znaczenie nie zabijaj jest dużo szerszym pojęciem niż pojęcie nie morduj. Nie wolno ci mordować. To znaczy, że Bóg zabrania swojemu ludowi dokonywania mordów, zabójstwa, natomiast nie zabrania zabijania, pozbawiania życia. Było bardzo wiele sytuacji, w których Bóg nakazywał wręcz, że powiedzmy ktoś, kto popełniał określone przestępstwo, powinien zostać wytępiony spośród Izraela. I przywołam trzy przykłady, żeby to zobaczyć. Jeżeli ktoś miał w nienawiści swego bliźniego i czyhał na niego i powstawszy przeciwko niemu ugodził go śmiertelnie, czytamy w 5 Mojżeszowej 19 rozdziale 11 wersecie, a potem schronił się w jednym z tych miast, chodzi o miasta schronienia, to wtedy starsi jego miasta poślą i sprowadzą go stamtąd i oddadzą w ręce mściciela krwi i poniesie śmierć. Nie ulitujesz się nad nim, lecz zetrze z Izraela winę przelania krwi niewinnej, aby ci się dobrze powodziło. Tutaj wyraźnie jest powiedziane, że nawet jeśli taki zabójca schował się w mieście schronienia, to i tak trzeba go było stamtąd wyciągnąć i go uśmiercić, dlatego że popełnił grzech, który zasługiwał na śmierć. Inny przykład. Jeżeli zastanie się mężczyznę złączonego z kobietą zamężną, to śmierć poniosą oboje. Zarówno ten mężczyzna złączony z kobietą zamężną, jak i ta kobieta. Wytępisz to zło z Izraela. Czyli cudzołóstwo było obłożone taką sankcją, taką karą, karą śmierci. Jeszcze inny przykład. 5 Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 18 werset. Jeżeli ktoś ma syna upartego i krnobrnego, który nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, a choć oni go karcą, on ich nie słucha, to pochwycą go jego ojciec i matka i przyprowadzą do starszych jego miasta, do bramy tej miejscowości i powiedzą do starszych miasta. Ten nasz syn jest uparty i krnobrny, nie słucha naszego głosu, żarłok to i pijak. Wtedy wszyscy mężowie tego miasta ukamienują go i poniesie śmierć. Wytępisz zło spośród siebie, a cały Izrael to usłyszy i będzie się bał. Ostre? No ostre, ale jak ktoś sobie pomyśli, jak jest taki w domu taka zakała, taki krnobrny, uparty, nie słucha ani ojca, ani matki, no bo czasem jest, że ktoś tam ojca nie chce słuchać, ale mamusi bardzo słucha, nie? Albo odwrotnie, a to ani ojca, ani matki, nie można do niego w żaden sposób przemówić, to Słowo Boże, to Bóg nakazał, że takiego gościa trzeba po prostu i spokój. Tak to jest powiedziane. Poniesie śmierć, wytępisz to zło spośród siebie, a cały Izrael to usłyszy i będzie się bał. I wiecie, jakby to było, gdyby w polskim społeczeństwie było, że dziecko jest nieposłuszne, krnobrne, ojciec i matka mówią oni krnobrne, to by wywoływało jakiś respekt. A tak to? Co tam? Jeszcze teraz niebieska linia i w ogóle nie trzeba się rodziców bać. Oczywiście nie chcemy powiedzieć, że za każdym razem trzeba wykonać taki wyrok. Słowo Boże przytacza nam taki piękny przykład, gdy normalnie należało się ukamienowanie, a Pan Jezus stanął i tak zadziałał, 8 rozdział Ewangelii Jana, że kobieta przełapana na cudzołóstwie, zasługująca według zakonu na ukamienowanie, została przez Jezusa obroniona. Pan Jezus powiedział do tych oskarżycieli, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Oni się zreflektowali, sumienie ich ruszyło, odeszli. No i Pan Jezus czytamy tam pod koniec tego wersetu, powiedział: kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Czyli, że tak naprawdę Pan Jezus ułaskawił tę kobietę. Tak im powiedział do sługu, że oni odstąpili, a Pan ją ułaskawił, wypuścił ją wolno i żeby już więcej nie grzeszyła. I to jest wielka myśl, że gdy jest obowiązująca kara śmierci w prawie karnym zapisana, to wcale nie oznacza, że zawsze musi być wykonana. Że jeśli są jakieś objawy skruchy, objawy, no jest jakaś szansa na to, że taki winowajca chce się zmienić, żałuje bardzo swojego czynu, to przecież może być mu podarowane. Ale dlaczego Bóg wprowadził do prawa zapis o karze śmierci? No z różnych powodów, między innymi, tak jak to żeśmy przeczytali w tym ostatnim tekście, 5 Mojżeszowej 21, usłyszy cały Izrael i będzie się bał. Będzie się bał. To będzie wzbudzać respekt w ludziach. Będzie to wywoływało jakieś, no, jakieś zastanowienie, zanim przestępca coś zrobi, zanim człowiek popełni jakiś grzech, to wiedząc, jaka sankcja go czeka, to będzie się 5 razy zastanawiał. Jeżeli dzisiaj w polskim prawie wyraźnie jest powiedziane, że absolutnie nie ma kary śmierci, no to gość już wie, że może zrobić cokolwiek, to najwyżej będzie siedział w więzieniu. Dożywocie najwyżej dostanie. Ale nie, ale śmierć nie będzie. A w więzieniu jest ciepła sala, telewizorek, papu rano, w południe i wieczorem, jeszcze z deserem. I co to mu? Co mu aż tak źle? To żaden strach taki wielki. A jeszcze można tam też działać i w tym świadku funkcjonować, grypsować, może nawet wyjść za dobre sprawowanie szybciej i tak dalej. Więc się nie boi. Robi różne złe rzeczy i się nie boi. Dalej, jeżeli w prawie jest kara śmierci, a prezydent ułaskawi takiego człowieka, no to też w ogóle wartość ułaskawienia jest znacznie większa. Jeżeli większa jest sankcja, jest większa kara, to jeśli się przebacza, to jest większa, no, radość z tego. Pan Jezus powiedział: komu więcej odpuszczono, więcej miłuje. Jakby to podnosi wartość ułaskawienia. To zwiększa wdzięczność ułaskawionego. To też ostatecznie, jeżeli ktoś popełnił grzech zasługujący na karę śmierci i został ułaskawiony, to on wtedy ma świadomość, jakby, że podarowano mu życie. I ceni to życie inaczej, niż jak ktoś, kto wiadomo, że mu nie groziła kara śmierci, a to już z mniejszą wdzięcznością podchodzi do tego aktu łaski. No więc widzimy, że a propos tego nie będziesz mordował, Bóg nakazywał stosowanie kary śmierci w wielu przypadkach, ale zakazał, zabronił i obłożył to wielkimi sankcjami zabijanie drugiego człowieka. I Pan Jezus w tym naszym tekście pokazuje, jakie jest źródło tego złego nastawienia do drugiego człowieka. Źródłem i paliwem wręcz do wyrządzania krzywdy bliźniemu jest gniew. On jest jakby u podstaw złego nastawienia do drugiego człowieka. Przykładem świeci nam pierwszy przestępca, mianowicie Kain. I złego słowa użyłem świeci. Ostrzega nas po prostu. Widzimy, że Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. 4 rozdział 1 Mojżeszowej, 3 werset. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Czyli w Kainie zrodził się jakiś żal, jakaś gorycz. Zrodziło się jakieś złe nastawienie w stosunku do Abla. Abel przecież nie był temu winien wcale, że Bóg wejrzał na jego ofiarę, a na ofiarę Kaina nie wejrzał. To była przecież sprawa decyzji Boga, nie? A nie Abla. Ale Kain się rozgniewał i rozzasępiło się jego oblicze. Pan rzekł do Kaina, czemu się gniewasz, czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. I to bardzo wyraźnie widać, to źródło tego złego nastawienia i zabójstwa brata. On celowo go wyprowadził w pole, żeby go tam zabić. A zaczęło się od tego, że się rozgniewał na swojego brata. Rozgniewał się, żal go ogarnął, poczuł się gorszy, niedoceniony. Bolało go to, że jego brat jest przyjęty ze swoją ofiarą przed obliczem Bożym, a on nie jest przyjęty. I to różni ludzie mówią, jak to wyglądało. Widziałem takie rysunki, że jak się płonie jedna ofiara i druga, to u Abla prosto dym idzie w niebo, nie? A u Kaina to się tak ściera po ziemi. Nie? No coś tam było widać, że jedną ofiarę Bóg przyjął, drugiej nie przyjął i temu gór zaczął chodzić i zabił swojego brata. To jest dobra ilustracja tego, jak gniew leży u podstaw wyrządzenia krzywdy bliźniemu. I dlatego Pan Jezus z tych słów kazania na górze mówi, żebyśmy w ogóle zaniechali gniewu, bo gniew człowieka, jak czytamy w liście Jakuba 1,20, nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Gdy przechowujemy w sercu gniew do drugiego człowieka, to zawsze to się źle skończy. To zawsze przyniesie ostatecznie i nam szkodę. Są dwa greckie słowa na określenie gniewu. Słowo tymos, które znaczy gniew krótkotrwały. Taki gniew, że człowiek się uniesie chwilowo, rozgniewał się, ale już za chwilę już nie ma tego gniewu i nawet jeszcze mówi, przepraszam, że się uniosłem, siostro, bracie, żono, mężu, przepraszam, jak mogłem i tak dalej. I jest drugie słowo orge, które oznacza gniew zastarzały, noszony i pielęgnowany przez lata, noszony w sercu, gniew taki kargulowy, pawlakowy, taki gniew, który zawsze gdzieś tam się odzywa. Jak myślicie, o jakim gniewie tutaj mówił Pan Jezus? O tym gniewie orgy. Nie o tym krótkotrwałym gniewie, bo sam Pan się nawet czasem rozgniewał, spojrzał z gniewem na przykład na kogoś, nie? Ale On miał w sercu miłość. O, to nie było tak, że gniew opanowywał serce Pana Jezusa na dłużej. W liście do Efezjan 4,26 czytamy, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Czyli, że jest dopuszczalne, jest to normalne, że człowiek się gdzieś uniesie gniewem na chwilę, ale nie może chodzić z tym gniewem. Nie może dopuścić do tego, że będzie żywił ten gniew, że będzie się nim karmił. Tak jak to przeczytaliśmy w tym przekładzie hebrajskim. Lecz ja wam powiadam, że ktokolwiek żywi gniew na swego brata. Ten gniew się może pojawić na brata i na siostrę, jak najbardziej. Nie? I na męża, i na żonę może się pojawić gniew. Tylko, że ten gniew bardzo szybko umiera. Bo jak nie dostanie strawy żadnej, to on szybko umiera. Ale można gniew żywić. Czyli pojawił się gniew, minęło pół godziny i już byłby gotowy umrzeć, ale my mu podsuniemy jakąś porcyjkę jedzonka jakiegoś, pokarm mu dodamy, coś jeszcze sobie pomyślimy, jeszcze się podkręcimy, nie? Jeszcze tam jakoś zahaczymy tego, tę osobę i gniew nas jeszcze narośnie. I daliśmy następną porcję. I mu pod wieczorek damy jeszcze. I na kolację mu coś damy zjeść. I żywimy gniew. I każdy, kto żywi gniew na brata swego, jak mówi Słowo Boże, no stanie przed sądem, mówi Jezus. Każdy, kto gniewa się na swego brata, a dosłownie kto żywi ten gniew, ten musi się liczyć z konsekwencjami. Tutaj Pan powiedział, że kto tak robi, stanie przed radą. W Izraelu wiadomo, że tak, że było życie społeczne zorganizowane, że w małych miejscowościach poniżej 150 mieszkańców, była taka trzyosobowa rada w tej miejscowości i ona rozstrzygała takie miejscowe sprawy, jak ludzie tam mieli ze sobą jakieś problemy. W większych miejscowościach było około 7-osobowa rada, a w dużych miastach 23-osobowa rada, takich starszych w danej miejscowości. Natomiast w Jerozolimie był Sanhedryn, czyli 70 starszych Izraela, taka rada najwyższa w Izraelu. No i tutaj jest powiedziane, że kto się gniewa na brata swego, Pan Jezus mówi, to w zasadzie musi stanąć przed radą. Kto by rzekł racha, stanie przed radą najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Te słowo racha, głupcze, to mówiąc krótko, słowa, które wyrażały pogardę dla drugiego człowieka, które miały w jakiś sposób podważyć jego dobre imię, polegały na posądzaniu go o jakąś niemoralność, wyrabianie złej opinii o danym człowieku. Tego rodzaju postawy, już Pan powiedział wcześniej, to ma związek z gniewem. Tego rodzaju postawy zasługują na najwyższą karę, ponieważ w rzeczy samej są już tym ciągiem postępowania, które prowadzi do zabójstwa. Bo w świetle nauki, którą Pan Jezus nam przedstawia, krzywdę wyrządzamy człowiekowi nie wtedy dopiero, kiedy go zabijemy, ale właśnie przez tego rodzaju postawy inspirowane gniewem wyrządzamy krzywdę. Tutaj jest powiedziane, że kto powie głupcze, pójdzie w ogień piekielny, albo w tym hebrajskim podlega karze palenia w ogniu geil hinnom. Wiąże się to z tym, że w rejonie Jerozolimy, na południowy wschód od Jerozolimy, było takie miejsce, gdzie wynoszono nieczystości i spalano śmieci z miasta. I tam cały czas dym się unosił z tego miejsca bez przerwy. Nie dość, że było takie robactwo, które tam bez przerwy jakby tam w tych nieczystościach funkcjonowało, to też i dym cały czas z tych palących, tlących się śmieci, nieczystości. I to jest dobry obraz. Pan Jezus zresztą tego obrazu użył, jak czyta się Ewangelii Marka, parokrotnie się pojawia, że lepiej jest coś tam stracić, niż pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Marka 9:43. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. I to jest odwołanie się właśnie do tego obrazu Doliny Hinnoma, gdzie ciągle tam się to paliło, ciągle tam no, tak nie było nieprzyjemne. Więc jeżeli byś składał swój dar na ołtarzu, czytamy dalej Mateusza 5:23. I tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw ten dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. Według Sterna, w tłumaczeniu Sterna brzmi to tak. Jeśli zatem ofiarowujesz swój dar na ołtarzu w świątyni i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar tam, gdzie leży, przy ołtarzu i idź, pojednaj się z bratem. Potem przyjdź i ofiaruj swój dar. I to jest jakby kontynuacja pewnej myśli, że Pan Jezus oczekuje od nas nie tylko tego, że nie będziemy mordować. Oczekuje od tego, że się nie będziemy gniewać na swojego brata, że nie będziemy gardzić żadnym człowiekiem, że nie będziemy poniżać, psuć opinii drugiemu człowiekowi. Nie tylko tego oczekuje, ale jeszcze wręcz oczekuje, że będziemy aktywni w tym, żeby naprawiać relacje, że nie pozwolimy sobie nigdy na coś takiego, że będziemy iść swoją drogą, służyć Bogu, składać ofiary, nie dbając o to, jakie są nasze relacje z innymi ludźmi. To bardzo ważna myśl, bo niestety czasem się tak dzieje, że potrafimy jak gdyby oddzielić naszą społeczność z Bogiem od społeczności z innymi ludźmi. A przecież wiadomo, że jeżeli chcemy z Bogiem być w porządku, bo taki jest tutaj obraz, składa ktoś dar, przychodzi z jakąś ofiarą, przychodzi z ofiarą przebłagalną czy ofiarą pochwalną dla Boga do świątyni, to nie jest możliwe, żeby on nie wyczuwał w sercu, że aby być w porządku z Bogiem, trzeba też być w porządku z ludźmi. Jeżeli na przykład ktoś ukradł coś swojemu bliźniemu i wie, ponieważ Słowo Boże uczyło go, że to jest grzech, i przychodzi złożyć ofiarę za grzeszną, za ten czyn niegodziwy, a wcześniej nie poszedł, nie oddał tego, co ukradł, to jak może stawać i składać taką ofiarę? Najpierw powinien pójść i oddać, jak się zreflektował, że zrobił źle, a potem powinien przyjść i składać tę ofiarę przebłagalną za swój grzech. Jeżeli przychodzi do Boga i chce złożyć ofiarę pochwalną, powiedzmy wieczorem, żeby przyjemna woń dla Pana się wzniosła z ołtarza kadzidlanego, to wcześniej musi zadbać o to, żeby taka przyjemność w relacjach była z jego bliźnimi. Bo inaczej Bogu nie zrobi żadnej przyjemności, że on Bogu zaśpiewa, czy Bogu złoży ofiarę, a żyje z bliźnim swoim jak pies z kotem. I tutaj jest właśnie ta myśl, że jeśli chcesz żyć z Bogiem w porządku, to potrzebujesz też żyć w porządku z innymi ludźmi. Jeśli chcesz naprawiać swoje relacje z Bogiem, to równolegle z tym musi iść w parze naprawianie relacji z ludźmi. Taki jest to po prostu wniosek, taka jest myśl tej części kazania na górze. Dalej czytamy w 25 wersecie: pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Jeśli ktoś pozywa cię do sądu, pogódź się z nim prędko jeszcze po drodze do sądu, bo przekaże cię sędziemu, a sędzia dozorcy, i możesz zostać wtrącony do więzienia. Tak jest. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd na pewno, aż spłacisz wszystko, co do grosza. I myśl jest tutaj następująca, że gdy pojawia się jakiś konflikt w relacjach, no to nie tylko, że nie należy podsycać gniewu, który może doprowadzić, karmić tego gniewu, który może doprowadzić do wyrządzenia krzywdy temu bliźniemu, nie tylko nie należy iść z tym człowiekiem do sądu, żeby dochodzić swoich praw, tylko Pan radzi nam, żebyśmy czym prędzej starali się naprawić to, co stanęło między nami a tym naszym bliźnim. Ponieważ najlepszym sposobem na rozwiązanie konfliktu jest przebaczenie, jest pogodzenie się, jest zrezygnowanie czasem ze swoich nawet racji, ze swoich praw. Pogódź się rychło, póki jeszcze nie trafiłeś do sądu, póki jeszcze jest możliwość. Bo jak już pójdziesz do sądu, jak już sprawa zostanie uruchomiona, jak się zaczną te historie, to tylko będziesz tracić, to wszyscy będą tylko tracić. Taka jest myśl. I wiemy to doskonale z praktyki naszego życia już od przedszkola, że jeżeli z kimś się pokłócimy, jeśli jest jakaś chwila tam trudna i od razu za 5 minut czy za pół godziny podejdziemy, powiemy sorry, przepraszam, no weźmy się, pogódźmy, zróbmy to tak, rozwiążmy tę sprawę, to wtedy bardzo łatwo jest problem naprawić i nie trzeba żadnych historii później wielkich. Jeżeli natomiast odłożymy sprawę, słońce zajdzie nad gniewem naszym, sprawa dalej się ciągnie, wtedy się oczywiście człowiek nakręca, przeciwnik się nakręca, wciąga jeszcze inne osoby, wymyśla tych prawników różnych i tak dalej, już trzeba pieniądze płacić, się idzie dalej i się wszyscy nastawiają, już na siebie patrzeć nie mogą. Była głupota, drobna sprawa, a zrobił się teraz już taki problem, małżeństwo ze sobą nie rozmawia, sąsiedzi ze sobą nie rozmawiają, bracia i siostry ze sobą przestają rozmawiać, się spotykać, dzwonić do siebie, rękę sobie nawet nie chcą już podawać i co? I dochodzi do tego, że straty są ogromne, że koszty tego są ogromne. Nie wyjdziesz stamtąd na pewno, aż spłacisz wszystko, co do grosza. Wychodzi potem, że cena tego braku przebaczenia, braku pogodzenia się, braku wyciągnięcia ręki pojednawczej, robi się strasznie wysoko. Tutaj Pan Jezus nas zachęca do tego, żebyśmy po prostu mieli takie nastawienie, że zawsze do zgody. Żeby było, że ja do zgody jak ryba do wody. Nieważne, kto nawet miał rację. Nawet jak czasem wyraźnie my mamy rację. Co nam korona z głowy spadnie, jak podejdziemy, wyciągniemy rękę, powiemy, słuchaj, no lepiej, żebyśmy się pojednali. Nieważne, już tego nie będziemy sobie wypominać, co tutaj jest. Tego, ale do zgody. Jak to piękne życie zaczynasz być wtedy, kiedy nawet jak się gdzieś zamierzyliśmy, czy tam nasz przeciwnik, żeby do sądu iść. My przyjdziemy, powiem, no gdzie będziesz kazić, szedł do sądu, no daj, gdzie ty byś, chodź się pogodzimy, ile tam. Zupełnie inaczej życie wygląda. W takich codziennych sprawach, oczywiście my tak do sądu nie latamy, no mam nadzieję, że nigdy nie będziemy tam do tego sądu chodzić, ale są takie życiowe, rodzinne, różne sytuacje, że jeżeli zabraknie nam tej refleksji, żeby szybko, rychło się pogodzić, to koszty i moralne, i duchowe, a nawet i materialne wzrastają z dnia na dzień. Więc słuchajmy uważnie tego, co mówił Pan Jezus. Na dzisiaj tutaj zakończymy. W przyszłą środę, jak doczekamy, Pan wcześniej nie przyjdzie, poruszymy kolejne przykłady tego, jak Pan Jezus patrzy na prawo, jak On je rozumiał, jak chce, aby uczniowie Jego rozumieli prawo i je stosowali w swoim życiu. A teraz powstańmy do modlitwy. Mając na uwadze tych kilka wątków wskazania na górze, myślę, że bardzo życiowych, ważnych, na co dzień w naszym życiu, mówmy się. Panie Jezu, w tych dniach, kiedy gniew tak wiele wyrządza krzywdy drugiemu człowiekowi, kiedy ludzie są tacy nerwowi, kiedy tyle emocji, złych emocji budzi się wokoło i prowadzi i nakręca ludzi do złych czynów, modlę się o to, aby Twój pokój panował w moim sercu. Ja bym nigdy się nie kierował gniewem, abym potrafił ten gniew opanowywać, abym miał ten owoc ducha w moim życiu, owoc powściągliwości, żeby nigdy gniew nie wypełniał mojego serca, nie rozpalał moich myśli, żebym mógł emocje mieć pod kontrolą. Proszę Cię o to. Proszę Cię, żebym nikomu, żadnemu człowiekowi nie urabiał złej opinii, żebym nikogo nie potępiał, nikim nie gardził. Jeśli coś takiego zauważyłeś w moich postawach, to Cię bardzo za to przepraszam. I chcę tę część kazania na górze zastosować do siebie i się stosować każdego dnia do tego, co powiedziałeś. Amen.